Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, którą przed świętami uchwalił parlament. Jak powiedział, decyzję podjął po dogłębnej analizie. Jako nieprawdziwe, prezydent ocenił wypowiedzi, jakoby nowela osłabiała Trybunał Konstytucyjny. Zwrócił uwagę na zapis ustawy, który przewiduje, iż Trybunał będzie orzekał w pełnym składzie, liczącym co najmniej 13 sędziów.
To rozwiązanie, które jest teraz przyjęte, wzmacnia pozycję Trybunału i wzmacnia powagę jego orzecznictwa także w oczach społecznych. Proszę Państwa, te zmiany, które są wprowadzone, są zmianami istotnymi, ale wierzę w to, że one przyczynią się do uspokojenia sytuacji. Trudno mi się jest pogodzić z tym, że w polskim Sejmie i w przestrzeni medialnej odbywają się tak gorące dyskusje, w których często padają niepotrzebne słowa. Myślę, że przede wszystkim Polacy oczekują spokoju. Polacy oczekują spokoju i oczekują tego, że skoro podjęli decyzję w wyborach prezydenckich, a potem parlamentarnych, to programy, które były zgłaszane przez polityków, między innymi przeze mnie, ale także przez dzisiejszą większość parlamentarną, zostaną zrealizowane.
Prezydent zaapelował także o zakończenie jałowych sporów i przystąpienie do merytorycznej dyskusji na tematy ważne dla Polaków. Tymczasem opozycja zarzuca prezydentowi, że nie stoi na straży konstytucji, tylko broni interesów PiS-u. Nowelizacja ustawy o Trybunale przewiduje m.in., że orzeczenia pełnego składu będą zapadać większością 2/3 głosów, a nie jak dotąd zwykłą większością. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki powiedział, że jedną z kluczowych zmian, które wprowadza nowela, jest rozpatrywanie spraw według daty ich wpływu.
W naszej ocenie jest to absolutnie dobre rozwiązanie, ponieważ chciałbym Państwu przypomnieć, że praktyka działalności Trybunału Konstytucyjnego pokazała, że tam, gdzie były sprawy ważne dla ludzi, czyli na przykład bankowy tytuł egzekucyjny, czyli tragedia wielu rodzin, obniżenie wieku emerytalnego, to w tych sprawach Trybunał Konstytucyjny potrafił czekać 1,5 roku, 2 lata. Natomiast kiedy sprawa dotyczyła już istotnych interesów dla samych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, na przykład kadencji prezesa, to Trybunał potrafił rozstrzygać sprawę w przeciągu 24 godzin. Dlatego dzisiaj ta ustawa kończy z taką praktyką. Znów przypominamy, że sprawy ludzi, sprawy obywateli, sprawy suwerena są najważniejsze.
Zgodnie z ustawą nowe przepisy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, co stało się w poniedziałek. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w poniedziałek kontrakt z firmami zbrojeniowymi na modernizację czołgów Leopard. Umowa opiewa na ponad 2,5 miliarda złotych. Połowa środków trafi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to jest zakładów w Łabędach i Poznaniu. Zagranicznym partnerem umowy będzie niemiecki koncern zbrojeniowy. Program modernizacji czołgów Leopard jest znacznie opóźniony. Umowa miała być podpisana już 2 lata temu. Komandor porucznik dr Bogdan Pac, specjalista do spraw bezpieczeństwa i wojskowości, zwraca uwagę, że decyzja o modernizacji Leopardów jest trafiona, ale należy skupić się również na kwestii amunicji.
Leopard jest czołgiem dość udanym, niemniej jednak jest to konstrukcja z przełomu lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Myśmy pierwsze Leopardy w liczbie 128 w wersji A4 otrzymali jakieś 12 lat temu. Czołgi te były już eksploatowane przez stronę niemiecką. Po 12 latach eksploatacji przez Brygadę w Świętoszowie jest najbardziej zasadne przeprowadzenie tej modernizacji. Jeżeli chodzi o kwestie Leopardów w wersji A4 i A5, to sprawa modernizacji amunicji jest sprawą priorytetową. I po zakończeniu w tej chwili modernizacji wozów A4 do tego standardu Leopard 2.pl, praktycznie powinniśmy się wziąć za kwestię tej modernizacji i to jest na pewno wykonalne.
MON zmodernizuje 128 czołgów, które Polska kupiła w 2002 roku od Niemiec. Unowocześnionych zostanie także 14 maszyn, które nabyliśmy 2 lata temu. Pierwsze zmodyfikowane jednostki mają być oddane do użytku w 2017 roku. Najprawdopodobniej na rozpoczynającym się we wtorek dwudniowym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu, który zakłada połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. Projekt ustawy PiS-u, Prawo o prokuraturze, wpłynął do Sejmu jeszcze przed świętami. Poseł Michał Wójcik, przedstawiciel wnioskodawców, mówi wręcz o nowym otwarciu dla polskiej prokuratury. Przypomina, że obecna ustawa pochodzi z 1985 ubiegłego roku i nie odpowiada dzisiejszym realiom. Najważniejsza zmiana, jak dodaje poseł, dotyczy powrotu do sytuacji, gdzie funkcja prokuratora i ministra sprawiedliwości była połączona.
Podyktowane to jest kilkoma rzeczami. No, pierwsza podstawowa, że jeżeli dzisiaj minister sprawiedliwości mówi o tym, że będzie walczył z przestępczością i kształtował politykę karną, to tak naprawdę no, ma bardzo ograniczone pole działania, bo on nie ma możliwości kształtować tak naprawdę całej struktury prokuratury. Nie ma wpływu na nich. Z drugiej strony, no, jeżeli ktoś mówi, że te urzędy muszą być rozdzielone, bo tego wymaga niezależność prokuratury, to chcę powiedzieć, że ona jest bardzo pozorna, bo przecież państwo ma bardzo różne instrumenty wpływu na tę niezależność prokuratury, pozorną niezależność. Po pierwsze, może na przykład premier nie przyjąć sprawozdania prokuratora generalnego, a wówczas powoduje to automatyczne głosowanie w Sejmie o odwołanie tego prokuratora.
Funkcja prokuratora generalnego została oddzielona od Ministerstwa Sprawiedliwości w 2009 roku przez rząd Donalda Tuska. Od 2010 roku prokuratorem generalnym jest Andrzej Seremet. Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w Warszawie odbyły się w poniedziałek uroczystości związane z 97. rocznicą Powstania Wielkopolskiego. W południe w intencji powstańców sprawowana była msza święta w kościele ojców dominikanów. Następnie odbyły się uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza. W tym miejscu hołd poległym w powstaniu oddał prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że nie byłoby niepodległej, silnej II Rzeczpospolitej, gdyby nie zryw Wielkopolan.
Ta postawa trwa. Postawa patriotyzmu, postawa miłości do ojczyzny, ale także postawa tej miłości rozumianej jako właśnie obowiązek gospodarności, przedsiębiorczości, przynoszenia ojczyźnie pracy i dochodu, dawania pracy innym. Tego wszystkiego, co dzisiaj decyduje o tym, że Wielkopolska to jeden z najsilniejszych regionów kraju i najlepiej rozwiniętych. Szanowni Państwo, pamięć powstania wielkopolskiego jest ważna. Dlatego chciałbym, abyśmy co roku spotykali się tutaj pod grobem nieznanego żołnierza w Warszawie po to właśnie, aby Wielkopolsce i Poznaniowi i tym wszystkim, którzy wtedy dzielnie stanęli, to z bronią w ręku czy wspierając powstańców, abyśmy składali im co roku hołd.
Centralne obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego odbyły się w niedzielę w Poznaniu. Jednak nie wziął w nich udział prezydent tego miasta, co wzbudziło wielkie oburzenie wśród mieszkańców Poznania. Przypomnieli oni, że prezydent Jacek Jaśkowiak wcześniej znajdował czas na antyrządowe manifestacje KOD-u, czy tak zwane marsze równości organizowane przez środowiska homoseksualne. Poseł Tadeusz Dziuba z Poznania ocenia zachowanie Jaśkowiaka jako skandal.
To świadczy w sposób oczywisty, że nie jest to osoba, która kieruje się względami patriotycznymi, a względami ideologicznymi, to takimi skrajnie lewackimi. To jest oczywiście zasmucające, że poznaniacy takiego prezydenta sobie wybrali.
Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. Dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę naszej państwowości wróciły do Polski. W poniedziałek wspominaliśmy młodzianków męczenników. Uroczystość upamiętnia rzeź niewiniątek w Betlejem, dokonaną na rozkaz namiestnika Galilei Heroda. W wielu miastach Polski sprawowane były msze święte w intencji rodziny i poszanowania ludzkiego życia. Wspomnienie o mordzie dokonanym przez Heroda przypomina o wielkim problemie współczesnego świata – braku szacunku dla ludzkiego życia. Przejawia się to w tzw. aborcji, stosowaniu środków poronnych, in vitro i eutanazji. Antoni Szymański, wiceprezes Federacji Ruchów Obrony Życia, mówi, że święto jest szczególną okazją do refleksji, modlitwy i zadośćuczynienia za występki przeciw życiu.
Zachęcamy w tym dniu szczególnie do tego, żeby pójść na mszę do kościoła, żeby modlić się w intencji rodzin, w intencji rodziny, żeby przepraszać również za wszelkie grzechy i zaniedbania dotyczące właśnie poszanowania życia ludzkiego. Ten dzień po tych radosnych świętach przypomina nam o wielkich problemach współczesnego świata. O tym pamiętajmy, módlmy się i postępujmy tak, żeby tych problemów nie było.
W W Walencji rozpoczyna się europejskie spotkanie młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę Steze. W tym roku przyświeca mu hasło Odwaga Miłosierdzia. Jak co roku zaplanowano m.in. spotkania tematyczne, modlitwy i śpiewy. Jednak centralnym punktem będzie alternatywny Sylwester w postaci modlitwy o pokój. Wśród uczestników europejskiego spotkania młodych w Walencji nie zabraknie pielgrzymów z Polski, m.in. z Torunia. Od kilku lat wyjazd z Grodu Kopernika organizuje Ewa Jankowska.
Wiem, że te spotkania skupiają bardzo wielu młodych ludzi z całej Europy, z całego świata. I wiem, że te spotkania są bardzo ważne dla dialogu, dla komunikacji pomiędzy różnymi wyznaniami i różnymi kulturami, kulturami różnych krajów. Z Torunia też był kolejny wyjazd. Za mojej kadencji to był wyjazd trzeci, a wcześniej też były organizowane wyjazdy już 2012, bodajże Rzym, i ja organizowałam Strasburg, Pragę i teraz Walencję.
Co roku na przełomie grudnia i stycznia ekumeniczna wspólnota braci Steze organizuje spotkanie młodych w jednym z europejskich miast. W ubiegłym roku młodzi zebrali się w Pradze. Kanclerz Niemiec Angela Merkel znalazła się w czołówce najbardziej wpływowych osób na świecie w kończącym się 2015 roku. Ranking przygotowała agencja AFP. Dziennikarze doceniają czołową rolę kanclerz przy rozwiązywaniu kryzysu z imigrantami, a także w negocjacjach pomiędzy Grecją a Unią Europejską. Warto jednak zauważyć, że to Angela Merkel zapraszała cudzoziemców do Niemiec. Na drugim miejscu listy AFP znalazł się prezydent Rosji Władimir Putin, a na trzecim dopiero Ojciec Święty Franciszek. Doktor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog, tłumaczy, że do tego typu rankingów należy podchodzić z pewnym dystansem.
W gronie najbardziej wpływowych osób na świecie powinien być prezydent Stanów Zjednoczonych, ktokolwiek nim jest i jakąkolwiek politykę prowadzi, bo niekorzystanie z wpływu czy stosunkowa bierność na tle wcześniejszych czy pewnie późniejszych prezydentów nie oznacza, że się tego wpływu nie ma. A więc ten ranking ma oczywiście pewien sens. Jest naturalne, że przywódca największego państwa europejskiego ma istotny wpływ na sytuację międzynarodową, też ktokolwiek by nim był. I jest oczywiste, że przywódca państwa, które prowadzi agresję zbrojną w Europie i także poza nią w tej chwili operacje wojskowe, też oddziaływuje na sytuację międzynarodową. Ale dlaczego nie przywódca Chin na przykład? Więc z umiarkowaną powagą podchodziłbym do tego.
Wcześniej Merkel została uhonorowana przez amerykański tygodnik Time tytułem Człowieka Roku 2015. W ubiegłym roku za najbardziej wpływową osobę świata dziennikarze AFP uznali prezydenta Rosji Władimira Putina. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.